Niech Pan obdarzy Was spokojem, drodzy radiosłuchacze Radia Ein Karim. Tutaj przed mikrofonem brat Adam Sroka, proboszcz parafii w Skomielnej Czarnej. Zapraszam na cotygodniowe rozważanie Słowa Bożego. Tych czytań, które usłyszeliśmy wczoraj na niedzielnej liturgii, a które dzisiaj w ten wieczór mamy możliwość zgłębiać trochę. Zapraszam na wieczór biblijny. Dzisiaj najpierw usłyszymy fragmenty księgi, drugiej księgi Kronik. Przed nami epilog tej księgi. Po opisaniu historii królów Judy w czwartej części kronikarz podsumowuje krótko ten okres dziejów, tłumaczy tragedię zniszczenia Jerozolimy oraz sens wygnania, po czym przechodzi do wizji wyzwolenia z Babilonii powołania Cyrusa. Ostatnie słowa księgi zostaną powtórzone na początku księgi Ezdrasza, stanowiąc łącznik między dwoma dziełami i dwoma etapami historii zbawienia. Posłuchajmy tego fragmentu z drugiej księgi Kronik. Wszyscy naczelnicy Judy, kapłani i lud mnożyli nieprawości, naśladując wszelkie obrzydliwości narodów pogańskich i bezczeszcząc świątynię, którą Pan poświęcił w Jerozolimie. Pan Bóg ich ojców bez ustanku wysyłał do nich swoich posłańców, albowiem litował się nad swym ludem i nad swym mieszkaniem. Oni jednak szydzili z Bożych wysłanników. Lekceważyli ich słowa i wyśmiewali się z jego proroków. Aż wzmógł się gniew Pana na swój naród, do tego stopnia, iż nie było już ratunku. Spalili też Chaldejczycy świątynię Bożą i zburzyli mury Jerozolimy. Wszystkie jej pałace spalili i wzięli się do niszczenia wszystkich kosztownych sprzętów. Ocalało spod miecza resztę król uprowadził na wygnanie do Babilonii i stali się niewolnikami jego i jego synów, aż do nadejścia panowania perskiego. I tak się spełniło słowo Pańskie, wypowiedziane przez usta Jeremiasza, dokąd kraj nie dopełni swych szabatów, będzie leżał odłogiem przez cały czas swego zniszczenia, to jest przez 70 lat. Aby się spełniło słowo Pańskie z ust Jeremiasza, pobudził Pan ducha Cyrusa, króla perskiego, w pierwszym roku jego panowania. Tak, iż obwieścił on również na piśmie w całym państwie swoim, co następuje. Tak mówi Cyrus, król perski. Wszystkie państwa ziemi dał mi Pan Bóg niebios i On mi rozkazał zbudować mu dom w Jerozolimie, w Judzie. Jeśli ktoś z was jest z całego ludu jego, to niech Bóg jego będzie z nim, a niech idzie. Oto Słowo Boże. Naczelnicy Judy, kapłani i lud swoim postępowaniem zbezcześcili świątynię jerozolimską, podkreśla natchniony autor. Kronikarz jest prawdopodobnie lewitą i darzy świątynię w Jerozolimie szczególną miłością. W zbezczeszczonym przybytku upatruje źródła tragedii narodowej. Grzech wszystkich bez wyjątku uderza w samego Boga, konkretnie w Jego świątynię, która jest miejscem Jego objawienia i przebaczenia. Siła grzechu łamie w pewnym momencie świętość ludu, który jest żywym murem sanktuarium. I jak potężna fala wdziera się do świętego świętych, zmuszając Boga, aby opuścił swój lud. Jedynym lekarstwem jest doświadczenie cierpienia. Bóg odkrywa, że jedynym narzędziem, które może przemówić do serca Jego ludu, jest doświadczenie niewoli. Nie wysłucha już modlitw o ocalenie. Chaldejczycy burzą świątynię, uprowadzają ich do niewoli. Ale tym wszystkim, podkreśla, kieruje Boża opatrzność, która sprawia w ten sposób, że wypełnia się słowo proroka Jeremiasza, że kraj musi odpokutować za złamane prawo przez 70 lat. Ale na tym historia się nie kończy, bo po upływie 70 lat król Cyrus Pers, pogański władca, staje się narzędziem w ręku Boga. Cyrus przemawia niemal jak prorok Boga, powołuje się na imię Boga Izraela. Jahwe, Bóg niebios, dał mi wszystkie państwa ziemi. Wzywa tych z Judejczyków, którzy pozostali przy życiu, aby szli odbudować świątynię w Jerozolimie. I tak rozpoczyna się kolejny eksodus Izraela, powrót z wygnania w Babilonii. Dzięki cierpieniu wygnania stali się zdolni do przyjęcia cudu nowego wyjścia. Widzimy, jak autor podkreśla, że Bóg jest autorem tego wszystkiego. Ratuje swój lud przed ostateczną zagładą. Doświadczenie cierpienia, niewoli jest ratunkiem dla ludu wybranego, aby powrócić do Pana. To właśnie w niewoli babilońskiej lud, nie mając świątyni, uczy się słuchać, czytać, kodyfikować słowo Boga, spisywać je na nowo, rozważać. Tam powstaje synagoga, w sensie ta umiejętność, ta forma modlitwy słowem, rozważania, gdzie dochodzą do wniosku, że póki byliśmy blisko Pana, On uzdalnił nas do obrony, bronił nas, chronił, byliśmy w poważaniu innych narodów. Ale kiedy zaczynali od Boga odchodzić, oddawać cześć innym bożkom, wchodzić w sojusze z innymi narodami, a nie opierać się na Bogu, wtedy wszystko zaczynało się sypać. Ale widzą też i pamiętają, że Bóg ich nie zostawia. Ciągle interweniuje i to sam Bóg sprawia, że Cyrus w pierwszym roku panowania nagle ku zdziwieniu wszystkich mówi: idźcie odbudować świątynię Pana. To dla nas też pociecha i ufność, że Bóg pamięta o swoim ludzie, pamięta o swoim kościele. Te słowa, że bramy piekielnego nie przemogą, że Bóg prowadzi cały czas i wzbudza też w każdym pokoleniu świętych, którzy nas pobudzają do nawrócenia, do zmiany życia, do poprawy, więc z ufnością możemy też patrzeć, mimo trwogi oczywiście, na to, co dzieje się wokół nas, ale z ufnością, że Panu Bogu się to z ręki nie wymyka. Zatrzymajmy się chwilę, powrócimy do następnego czytania.
kolejnym. Ruchem wskazówek zegara idącym na wieży kościelnej donikąd, lecz w trzech wymiarach.
Chwilę usłyszymy fragment listu Pawłowego do Efezjan, który pisze w więzieniu. Dotyczy darów, jakie otrzymał każdy chrześcijanin. Słuchając, zwróćmy uwagę, że przywrócenie do życia, wskrzeszenie i zasiadanie po prawicy Boga to rzeczywistości, które dotyczą przyszłości. Tymczasem Paweł używa czasu przeszłego. Zwróćmy też uwagę na powtarzające się stwierdzenie apostoła, że zbawieni jesteśmy przez łaskę, to znaczy nie w wyniku naszych zasług. Czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Efezjan. Bracia, Bóg będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas umarłych na skutek występków razem z Chrystusem przywrócił do życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni. Razem też wskrzesił i razem posadził na wyżynach niebieskich w Chrystusie Jezusie, aby w nadchodzących wiekach przeogromne bogactwo swej łaski okazać przez dobroć względem nas w Chrystusie Jezusie. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, a to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga. Nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie, dobro dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili. Paweł opisuje, że już zostaliśmy z Jezusem wskrzeszeni i posadzeni na wyżynach niebieskich z Nim. Paweł w przedziwny sposób opisuje nas, chrześcijan, którzy już dziś jesteśmy mieszkańcami nieba. Chociaż nasze nogi wydają się jeszcze mocno stąpać po ziemi, należymy już do nowej rzeczywistości, w której zasiadamy, do niebieskiej uczty razem z Panem. Nasza ojczyzna jest w niebie, a ta uczta to Eucharystia, która dla nas jest przed smakiem nieba. Łaską bowiem jesteście zbawieni. Nie z uczynków, aby nikt się nie chlubił. Nie znaczy to, że w ogóle mamy nie pełnić dobrych uczynków. Święty Paweł pisze, że jesteśmy stworzeni do dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili. Te dobre czyny są wpisane w naszą drogę zbawienia. Dobre czyny są wciąż konieczne jako nasza odpowiedź wiary. Będziemy sądzeni przecież z miłości, bo byłem głodny, a daliście mi jeść, byłem spragniony, a daliście mi pić, mówi Jezus, obrazując sąd ostateczny. Paweł podkreśla to też w innych miejscach, w swoich listach, kiedy wzywa do unikania grzechu, do świętego życia. czy podaje całe katalogi cnót, które powinien praktykować chrześcijanin. Podobnie jak Bóg przygotował dla nas przed wiekami bogactwo swej chwały, w której chce, abyśmy uczestniczyli, tak też przed wiekami zaplanował, że droga do niej będzie wiodła przez nasze święte życie i dobre czyny. Jednak niezmiennie tym, który prowadzi nas, uzdalnia, który jest jedyną ofiarą za nasze grzechy, jest Jezus Chrystus. Jest łaska Boga, jest Jego miłość do nas, który będąc bogaty w miłosierdzie, gdzie umiłował nas jako umarłych na skutek występków, jako grzeszników, z Chrystusem przywrócił do życia przez Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Jest to jedyna ofiara, którą ciągle celebrujemy w Eucharystii. Ofiara Jezusa Chrystusa, ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, który przeprowadza nas ze śmierci do życia i uzdalnia do tego, aby oddawać życie za swoich braci, tak jak robili to święci męczennicy, jak dzisiaj każdy z nas też jest wezwany, by iść i naśladować Chrystusa. By czynić, by pełnić, wypełniać uczynki, które Bóg chce, żebyśmy czynili, które przygotował dla nas. Bóg nie chce naszego grzechu, nie usprawiedliwia tego grzechu w sensie, że wszystko jedno jak żyjemy, bo grzech sprowadza śmierć i cierpienie. Bóg chce naszego życia i to życia w świętości, bo w nim jest wolność i radość dzieci Bożych. Dobra nowina jest taka, że każdy może zaczerpnąć za darmo z tej łaski przez wiarę, a potem ta wiara uzdalnia do tego, aby wypełniać przykazania. Za chwilę Ewangelia. Zostańmy jeszcze chwilę.
Zapyta Bóg w złym niebie, co dałem Mu od siebie. Wierzyłem i kochałem i byłem tym, kim chciałbym był. I żyłem jak chciałbym żył i byłem kim miałem. Odpowiem Mu od siebie, że spłacę dług, tym lepiej, tym bardziej, bo wiedziałem, co znaczy, że nadziei brakowało mi. I kilku chwil, kilku dobrych chwil, może powie to niepotrzebne słowa. Trudno nie wierzyć w nic, trudno nie wierzyć w nic, trudno nie wierzyć w nic, trudno nie wierzyć w nic.
zapyta Bóg w swym niebie, jak spłacę dług, ja nie wiem. Wierzyłem i kochałem i byłem tym, kim chciałbym był. Trudno nie wierzyć w nic, trudno nie wierzyć w nic.
Słyszymy fragment rozmowy Jezusa z Nikodemem. Jezus tłumaczy Nikodemowi cel swojej misji. Przyszedł, aby zbawić, a nie potępić świat. I przywołuje obraz z historii narodu wybranego, który ma to zilustrować. Wywyższenie węża na pustyni. Potem mówi jednak o sądzie, który czeka świat, odrzucający światło Bożego Syna. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Nikodema, jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, aniżeli światło, bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby jego uczynki nie zostały ujawnione. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki zostały dokonane w Bogu. Lęk Nikodema przed sądem wiąże się z duchowością faryzeuszy, opierających swoje życie na uczynkach prawa. Jak podkreślają ksiądz Przemysław Śliwiński, ksiądz Marcin Kowalski w komentarzu Zaufaj Słowu, jutro niedziela, rozpoznaj w nim Boga, rabini, duchowi, spadkobiercy ruchu faryzejskiego pierwszego wieku twierdzili, że każde przestrzeganie prawa, uczynek miłości czy jałmużna sprawiają, iż człowiek gromadzi przed Bogiem zasługi. Celem życia jest zgromadzić ich jak najwięcej, aby w chwili sądu Bożego przeważyły one ludzkie przewinienia. Rabini wierzyli, że człowiek jest w stanie osiągnąć przed Bogiem sprawiedliwość wynikającą z przestrzegania prawa i dzielili ludzi na cztery kategorie. Całkowicie sprawiedliwych, przeciętnych, nawracających się i całkowicie bezbożnych. Ostatecznie za sprawiedliwego może zostać uznany ten tylko, kto przed majestatem Bożym wykaże się uczynkami prawa. W tym ujęciu życie człowieka to pracowite wypełnianie woli Bożej zawartej w Torze, w nadziei na usprawiedliwiający wyrok Boży, który człowiek usłyszy na sądzie ostatecznym. Do końca pozostaje on jednak niewiadomą. Ojcowie Kościoła doszukiwali się głębokich analogii pomiędzy Chrystusem i wężem wywyższonym przez Mojżesza na pustyni. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. I tak Beda Czcigodny mówi, węże symbolizują grzech, który ma moc doprowadzić duszę do śmierci. Wywyższony wąż wyglądał jak inne węże, ale nie był jadowity. Podobnie Chrystus, przychodzący w ludzkim ciele, był pozbawiony trucizny grzechu. Wziął na siebie ludzką cielesność, aby grzech zniszczyć. Efrem mówi, wąż wywyższony przez Mojżesza nie mógł cierpieć, był z brązu. O tyle większym jest wywyższenie Chrystusa, który cierpi na krzyżu za grzechy świata. Spojrzenie na Niego oczyma wiary ocala od śmierci duchowej i cielesnej, od której ocalało spojrzenie na miedzianego węża. Augustyn mówi, spojrzenie na Chrystusa zawieszonego na krzyżu to spojrzenie na umarłego, który ocala od śmierci. Ten obraz budzi lęk. Mojżesz ucieka przed wężem w Księdze Wyjścia, kiedy jego laska zamienia się w węża. Od krzyża uciekają także uczniowie Jezusa w Ewangelii. Tylko przez zanurzenie w śmierci krzyżu Chrystusa, tylko przez przyjęcie ich zbawczej mocy można dojść do nowego życia. Krzyża nie można się bać. Jezus ma wypełnić misję zbawienia, w której sercu coraz wyraźniej wyrasta krzyż. Śmierć Syna to nie przypadek, ani ostateczność zgotowana mu przez ludzki niesprawiedliwy świat. Jezus od samego początku swojego przepowiadania ma świadomość, że dzieło Ojca wymaga oddania swojego życia. Potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego. To potrzeba oznacza tutaj absolutną wyższą konieczność, która wpisuje się w Boży plan zbawienia. Z jednej strony świat przygotowuje Jezusowi krzyż, ale z drugiej to sam Jezus z miłości i wolności oddaje swoje życie za grzeszników. Jezus to ostatni z aniołów ocalenia, opisywanych w pierwszym czytaniu. Ostatni z tych, których Bóg posyła, aby ocalić ludzkość. Tym samym słowem, którym kronikarz opisuje ich wyszydzenie, opisywać się będzie wyszydzenie i znieważenie Jezusa podczas jego męki. Krzyż to droga chwały Syna Bożego. Cierpienie Jezusa otwiera mu drogę do zmartwychwstania. Otwiera ją także dla nas. Bóg daje swojego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie umarł, ale miał życie wieczne. I ogłasza też sąd, tym razem definitywny. Sam Bóg, Jego Królestwo weszło już w ten świat w Jego własnej osobie. Kto wierzy w Syna, unika sądu i potępienia. Kto nie wierzy, już został potępiony. To nie Ojciec ani Jezus potępiają grzeszników. My, ludzie, sami siebie potępiamy, odrzucając anioła zbawienia Syna Bożego. Równocześnie już dziś możemy być pewni zbawienia, jeśli z wiarą przyjmujemy Jego Słowo. W Jezusie znika lęk Nikodema przed sądem. Podsumowując, odpowiedź Bożego Syna na tą tęsknotę człowieka i na lęk jest zaskakująca. To darmowa, dobrowolna miłość objawiona na krzyżu, gdzie Chrystus bierze wszystkie grzechy i zbawia nas z łaski przez wiarę. Tak jak Bóg powołuje Cyrusa i zapowiada Izraelitom nową przyszłość, tak Jezus obwieszcza Nikodemowi, że Bóg nie jest kimś, kto potępia, ale usuwa lęk. Dzięki temu wracamy do marzeń o przyszłości, o tym, by znowu świątynia została odbudowana, byśmy znowu byli w relacji bliskości z Bogiem. I nie tylko już kiedyś tam, gdzieś w przyszłości, w życiu wiecznym, ale to życie wieczne już zaczyna się tutaj, teraz. Sakramentalnie w Eucharystii, w sakramentach świętych, a realnie w życiu chrześcijańskim, przez pełnienie dobrych czynów, które wynikają z wdzięczności za dar zbawienia Chrystusa i z mocy Jego Ducha, który uzdalnia swoich uczniów do wypełniania, jak mówi, jeszcze większych czynów nawet, niż on sam dokonał. Mocą Ducha Świętego, tam, gdzie ich pośle. I tak dzieje się przez wieki. I tak dzieje się również dzisiaj. I do tego wielkiego dzieła jesteśmy też my zaproszeni. Szczególnie w tym najbliższym czasie. Dzisiaj, w czasie tego Wielkiego Postu. Niech Pan Bóg nam błogosławi w tym słuchaniu słowa, przyjmowaniu mocy Krzyża Chrystusa, nawracaniu się na tą darmowość łaski, a jednocześnie w tym gorliwym praktykowaniu modlitwy, postu, jałmużny, by żyć jak chrześcijanie, by pełnić dobre czyny, które Bóg przygotował, które Bóg chce, by zajaśniały pośród tego pokolenia, by ludzie mogli dostrzec dobroć Boga przez autentyczną i wierną miłość chrześcijan. Niech Pan Bóg wam wszystkim błogosławi. Pozdrawiam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy, Radia Ein Karim, brat Adam Sroka, proboszcz parafii Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Skomielnej Czarnej. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen i do usłyszenia za tydzień w poniedziałek o godzinie 19:00.
Nazywaj rzeczy po imieniu.